Artykuł analizuje funkcjonowanie chicagowskiego wymiaru sprawiedliwości jako systemowej maszyny do skazywania. To zorganizowany aparat przemocy, który pod maską legalizmu i haseł o prawie i porządku neutralizował niewygodnych jednostek. Autor stawia tezę, że państwo nie dopuściło się jedynie serii błędów. Wdrożyło przemyślaną strategię, od politycznej eliminacji liderów społecznych, na przykładzie egzekucji Freda Hamptona, po fabrykowanie winy za pomocą tortur i fałszywych zeznań, co widać w przypadku Jackiego Wilsona. Kluczowym elementem tego systemu jest manipulacja językiem. Morderstwo polityczne zamieniano w strzelaninę, kiti, a wymuszone zeznania w dobrowolne przyznanie się. Tekst podkreśla, że jedyną skuteczną zaporą przed taką machiną jest tak zwane movement layering, pralnictwo ruchu, oraz tworzenie archiwów oporu. Prawdziwa sprawiedliwość nie wynika z łaski instytucji czy późnych odszkodowań, lecz ze żmudnego procesu odzyskiwania faktów i przełamywania monopolu władzy na interpretację prawdy. System przemocy nie mówi, że nic się nie stało. Twierdzi raczej, że to był tylko nieszczęśliwy incydent. To papierowy parawan dla krwi. Flint Taylor nazwał ten mechanizm The Conviction Machine, maszyną do skazywania. To fabryka wersji prawdy, która czerpie napęd z rasizmu i lęku społecznego. 4 grudnia 1969 roku. Na ten ukół, Fred Hampton stał się celem, bo potrafił łączyć ludzi. Był zbyt niebezpieczny dla władzy. Mówił do wykluczonych, do ludzi pozbawionych realnej sprawczości. Jego Rainbow Coalition była groźna, ponieważ przełamywała zasadę dzielenia gniewu na małe porcje. Dlatego system musiał zrobić z Hamptona przestępcę. Absurdalne zarzuty miały ośmieszyć i stworzyć kartotekę. Prokurator Edward V. Hanrahan sprzedawał spektakl bezpieczeństwa, co stało się ostrzeżeniem dla opozycji społecznej. W ten sposób do gry wchodzi FBI i program COINTELPRO, którego celem było ujawnić, zakłócić, zdyskredytować lub zneutralizować zagrożenie. W praktyce oznaczało to sztukę niszczenia ruchów politycznych. Informator FBI William O'Neill był funkcją systemu, który potrzebuje oczu wewnątrz wspólnoty, zanim użyje rąk z zewnątrz. Nalot z 4 grudnia 1969 roku to akt założycielski maszyny do skazywania. To nie była wymiana ognia, lecz jednostronna masakra. W państwie przemocy narracja jest kontynuacją ognia innymi środkami. Chicago stało się laboratorium epistemologii władzy. Maszyna do skazywania potrzebuje języka, który sprawia, że kajdanki wyglądają jak rozsądek. Była to kontrapamięć, warsztat odzyskiwania faktów z rąk władzy. Prawnicy zrozumieli, że w sprawach przemocy politycznej sala sądowa nie wystarcza. Tak narodziło się movement layering, uznanie, że prawo bez ruchu społecznego bywa bezbronne. Prawda wygrywa dopiero wtedy, gdy ktoś ją udokumentuje i obroni przed proceduralnymi unikami. Państwo mogło zabić człowieka, ale nie mogło zabić idei. Stawką jest to samo, czy państwo może najpierw skrzywdzić człowieka, a potem kazać mu udowodnić, że ta krzywda miała miejsce. W 2024 roku władze Cook County zatwierdziły ugodę dla Jackiego Wilsona, zadośćuczynienie za tortury i 36 lat niesłusznego więzienia. Pieniądze są tu jednak tylko późnym językiem instytucjonalnego wstydu. System, przez dekady odmawiający prawdy, na końcu wystawia czek. To obsceniczne, jakby krzywda była zobowiązaniem finansowym. Taka logika maskowania winy prowadzi nas do nalotu na mieszkanie Freda Hamptona. Hanrahan rozumiał politykę obrazu. Wiedział, że pierwszy komunikat wygrywa z dowodem. Kluczowe było przejęcie narracji. Czarne pantery miały zostać zredukowane do obrazu zagrożenia. W logice represji najpierw zabija się reputację, a dopiero potem człowieka. Fred Hampton ujawniał możliwość solidarności między ludźmi, których władza chciała skłócić. Jego tęczowa koalicja łączyła czarnoskórych, latynoskich aktywistów i biednych białych. Zabójstwo Hamptona i Marka Clarka było komunikatem do wszystkich. Terror działa przez lekcję, którą mają odrobić żywi. Hampton został zabity, gdy leżał obok ciężarnej partnerki. Morderstwo polityczne to nie pojedynczy palec na spuście. To instytucjonalna orkiestra. Od sędziego i prokuratora, po media i policję. Hanrahan uosabia typ polityka, który prawo traktuje jako certyfikat dla przemocy. W maszynie do skazywania prokurator nie strzeże legalności. On operuje selekcją. System nie szuka dowodów. On zaczyna od potrzeby winnego i montuje rzeczywistość procesową. Najpierw decyzja polityczna, potem prawna racjonalizacja. Opisy prokuratorskich konkursów zamieniających wyroki w grę świadczą o kulturze instytucjonalnego odczłowieczenia. Rasizm nie był tu prywatną nienawiścią, lecz zasadą selekcji ryzyka. Biała opinia publiczna akceptowała tę wersję zdarzeń. Ta obojętność tworzy warunki bezkarności. W Chicago kosztem były czarne ciała i sfabrykowane wyroki. Hasło Power to the People było żądaniem, by sądy przestały być prywatną ochroną politycznych patronów. Nie było w tym elegancji, była za to konieczność. Gdy oficjalne śledztwo służy zaciemnianiu obrazu, uczciwość musi stworzyć archiwum oporu. Władza liczy na amnezję, lecz sprawiedliwość zaczyna się od faktów. W przypadku Hamptona walka toczyła się o język. Słowo incydent jest kłamstwem, gdy państwo planuje operację przed świtem i fabrykuje narrację. Historia Hamptona obnaża prawdę, że demokratyczna fasada może osłaniać praktyki znane z najciemniejszych rejestrów historii. Zabicie człowieka trwa minuty, odkłamanie zabójstwa może trwać dekady. W Area 2 maszyna pokazuje drugą twarz. To laboratorium tortur, gdzie przemoc jest metodą produkcji prawdy procesowej. Tortura nie pyta o fakty, lecz jedynie co trzeba powiedzieć, aby ból ustał. Pod komendą Johna Burgha miejsce to stało się fabryką zeznań. Bicie czy rażenie prądem były wzorcem wymuszania skazań. Jakie i Andrew Wilsonowie stali się idealnymi winnymi w systemie, który przestał szukać prawdy, a zaczął wypełniać pustkę po winie za pomocą pięści i strachu. To cyniczna sztuczka aparatu przemocy. Przekształcenie chwili skrajnej bezbronności w trwały dokument. Sąd zbyt często woli papier, bo ten nie krwawi na sali rozpraw. John Bursch nie był samotnym potworem. Działał, ponieważ wokół niego istniało środowisko ochronne. Tortura wymaga nie tylko oprawcy, ale i milczenia sędziów oraz lekarzy. To czyn kilku osób, lecz jej bezkarność to dzieło wielu. W sprawach Wilsonów obecność Joe Gormana służy jako narzędzie zastraszenia. To tortura pamięcią. System mówi ofierze. Historia jest po naszej stronie. Kluczowa jest legalizacja przemocy poprzez akt oskarżenia i dekady obrony kłamstwa. Świadek kupiony lub zastraszony bywa elastyczny. System musi wiedzieć, że policjant może kłamać, a prokurator ukrywać dowody. Państwo prawa nie polega na zakładaniu cnoty funkcjonariuszy, lecz na projektowaniu bezpieczników na wypadek ich niecnoty. W Chicago te bezpieczniki zawiodły. To właśnie oznacza systemowość. Nie wspólny spisek, lecz wzór wzajemnej ochrony, gdzie policjant wymusza, prokurator korzysta, a sędzia dopuszcza. System wykorzystuje czas jako broń. Flint Taylor rozumiał, że w sprawach systemowych pojedynczy przypadek jest traktowany jak wyjątek. Dopiero seria ujawnia metodę. Wzór staje się dowodem przeciwko narracji o incydencie. Władza boi się archiwów, bo zamieniają one skargi w strukturę. Jeśli uznanie oczywistości zajęło dekady, oznacza to, że system potrafi bronić nieprawdy dłużej, niż wielu ludzi potrafi przeżyć. Fakt ten ma znaczenie prawne i symboliczne, ale jest zarazem oskarżeniem. Dlaczego sprawiedliwość przyszła tak późno? W sprawie Wilsona system uznał krzywdę ofiary, lecz jednocześnie chronił własnych funkcjonariuszy przed rozliczeniem. Czy odszkodowanie bez odpowiedzialności sprawców to sprawiedliwość, czy tylko koszt operacyjny systemu? Gdy tortury i fałszywe dowody kończą się jedynie wypłatą z publicznych pieniędzy, system otrzymuje sygnał, że koszt zostanie rozproszony. To nie jest reforma, to księgowanie skandalu. Sprawa Jackiego Wilsona pokazuje, że państwo prawa jest tak silne, jak silna jest jego zdolność do podejrzewania samego siebie. Gdy policja, prokuratura i sądy zaczynają chronić się nawzajem, powstaje zamknięty krąg bezkarności. Pytanie brzmi, czy miasto zrozumiało, że to nie demontaż maszyny, lecz rachunek za jej pracę. To był pojedynek dwóch archiwów represji i sprawiedliwości. Przemoc liczy na to, że ofiara będzie niewiarygodna. Pamięć odpowiada, mamy akta i ślady. Sprawa Wilsonów dowodzi, że ciało obywatela może stać się brudnopisem aktu oskarżenia, jeśli instytucje są chore, a rasizm organizuje wyobraźnię. To nie był tylko błąd policji, lecz łańcuch współudziału. Prokuratura wykorzystuje, sąd przyjmuje, miasto zaprzecza. Kluczową rolę odegrał fałszywy świadek William Coleman. W maszynie do skazywania taki człowiek staje się narzędziem. Najbardziej perwersyjna była praca wokół niego, przez lata utrzymywano, że świadek nie żyje, podczas gdy w rzeczywistości przebywał w Anglii i pozostawał w kontakcie z prokuraturą. To nie jest detal techniczny, lecz cios w samą ideę rzetelnego procesu. Ukrywanie świadka przesuwa ciężar rozprawy z poszukiwania prawdy na ochronę narracji prokuratury. Sala sądowa staje się wtedy drugą celą. Ta pierwsza zamyka ciało, druga zaś. możliwość obrony. To jedynie inscenizacja sprawiedliwości, gdzie kłamstwo urzędnika przemawia głosem publicznego urzędu. W przypadku Jackiego Wilsona prawda musiała walczyć z powagą kłamstwa, które po zaprotokołowaniu obrasta w pancerz prawomocności. Prawomocność ma sens tylko wtedy, gdy chroni wynik rzetelnej procedury. People's Law Office działało jako przeciwinfrastruktura. Skoro system dysponował policją i sędziami, organizacja budowała własne zaplecze, archiwa i sieci świadków. Metoda ta była niezbędna, gdyż każdy system ochrony sprawców karmi się fragmentaryzacją. Dopiero synteza elementów odsłania wzór. Państwo najpierw produkuje winę, potem chroni producentów i rozprasza odpowiedzialność. W praktyce działają dwa reżimy wiarygodności. Funkcjonariuszowi wierzy się z urzędu, oskarżonemu każe się udowadniać własne człowieczeństwo. To jest rasizm instytucjonalny. Jedni zaczynają z kredytem zaufania, drudzy z długiem. Niesłuszne skazanie po torturach obnaża straszliwą prawdę. To kryzys umowy politycznej. Prawo może być narzędziem emancypacji, ale może być również technologią dominacji. Naiwne przekonanie, że sama procedura gwarantuje sprawiedliwość, jest jednym z najgroźniejszych przesądów. Procedura pozbawiona uczciwości staje się idealnym kanałem przemocy. Jak możliwe było uniewinnienie ludzi oskarżanych o krzywoprzysięstwo? Maszyna miała kulturę lojalności wobec swoich i pogardy wobec tamtych, kulturę wyniku procesowego oraz politycznego zysku. Akta często nie są zapisem prawdy, lecz zapisem władzy nad prawdą. W przypadku Jackiego Wilsona tortura musiała zostać przetłumaczona na przyznanie się, a fałszywy świadek na wiarygodne zeznanie. Rozpad języka maszyny jest kluczowy. System może wypłacić blisko 30 milionów dolarów zadośćuczynienia, unikając jednak instytucjonalnej autopsji. Pieniądze mówią, że stało się coś strasznego, ale nie mówią, jak zapobiec powtórce. Każdy system karny niesie ryzyko maszyny tam, gdzie wynik staje się ważniejszy od prawdy. Nieufność wobec władzy nie jest chorobą demokracji, jest jej układem odpornościowym. Ta historia nie kończy się happy endem, lecz odsłonięciem ceny. Jakie Wilson odzyskał imię niewinnego. Ale nie utracone dekady. Maszyna do skazywania służy bowiem do zamykania pytań. Kto kłamał? Kto milczał? Kto uznał torturę za technikalią? Każdy system przemocy potrzebuje obsługi prawnej. Ludzi, którzy pominą dowód lub zasłonią się immunitetem. Dlatego People's Law Office jest tak istotne. Budowało alternatywną infrastrukturę prawdy, ujawniając politykę ukrytą w rzekomo neutralnym prawie. People's Law Office powstało w 1969 roku, gdy amerykańskie miasta były areną konfliktów rasowych i klasowych. Kancelaria od początku była bastionem oporu wobec maszyny do skazywania. Strategia była jasna. Nie opuszczać pola prawa, ale nie czcić jego pustych rytuałów. Prawnik ruchu jest śledczym, strategiem i tłumaczem krzywdy na język dowodu. W sprawach o tortury kontrdowód polegał na mozolnym układaniu mapy instytucjonalnej. To jedna z najwyższych form pracy prawniczej. Zamienić cudzą niewiarygodność narzuconą przez system w wiarygodny wzór. Aparat przemocy dąży do rozdzielania spraw, by głosy nie zaczęły się słyszeć nawzajem. PLO łączyło historię, by odsłonić powtarzalny mechanizm. Prawnik sprawy pyta, gdzie jest prawda, kto ją ukrywa i jakie ryzyko trzeba podjąć, aby ją wydobyć. W sprawach takich jak Hampton i Wilson rzemiosło bez odwagi staje się elegancką bezradnością. PLO wybrało trudniejszą drogę, walkę o zmianę pola widzenia. Wymagało to starcia z fałszywym obiektywizmem, który myli dystans wobec sprawcy i ofiary z uczciwością. Symetria tonu bywa jedynie dobrze wychowanym kłamstwem. Pralnictwo ruchu odrzuca neutralność służącą dominacji. Prawo powinno wyrównywać asymetrię, a nie ją estetyzować. PLO było szkołą konstruktywnej nieufności. Nakazu sprawdzania władzy, która sama się nie kontroluje. To postawa ratująca sens państwa prawa. People's Law Office rozumiało, że prawo pozbawione opowieści przegrywa z propagandą. Kontrnarracja musi być równie spójna, lecz uczciwsza. Słowa nie tylko opisują przemoc, one często ją umożliwiają. Zmiana nazewnictwa to warunek zmiany odpowiedzialności. Pralnictwo ruchu polegało na precyzji. Nie wystarczy mieć rację moralną, trzeba umieć wygrać spór o fakty. System, który wymaga heroizmu, by osiągnąć sprawiedliwość, jest systemem głęboko niesprawiedliwym. W dobrze zorganizowanym państwie ochrona przed torturami nie może zależeć od szczęścia. Paradoks People's Law Office polega na tym, że samo istnienie tego biura obnaża skalę choroby systemu. PLO stało się koniecznością, bo instytucje zawiodły. Przywracało ono biografię tam, gdzie system zostawiał jedynie etykietę. To była walka na poziomie antropologicznym, przeciwko mechanice etykiet i niewidzialności krzywdy. Kto kontroluje zapis, ten kontroluje pamięć i odpowiedzialność. PLO odebrało maszynie monopol na prawdę, bo miało dłuższą pamięć. Władza dzieli wrogów na wygodnych oraz niewygodnych. Fred Hampton był tym drugim. Był groźny, ponieważ łączył ludzi, których system nauczył osobnej bezsilności. Obok niego zginął Mark Clark. Przemoc państwa nigdy nie uderza wyłącznie w lidera, uderza w całe środowisko. Nalot przy West Monroe Street miał cel bezpośredni oraz pedagogiczny. Nauczyć resztę, że opór może skończyć się przed świtem. Kluczową rolę odegrało FBI i informator William O'Neill. Program COINTELPRO był polityką zatrutego zaufania, gdzie celem było dezinformowanie, skłócanie i neutralizowanie. Słowa techniczne, skutki ludzkie. Hampton nie był oskarżonym, lecz obiektem operacji. Państwo nie bało się darmowych śniadań dla dzieci. Bało się wspólnoty, która tworzy własne instytucje tam, gdzie administracja zawiodła. Samodzielność czarnej społeczności zmieniała klienta politycznego w obywatela, a to było nie do zniesienia. Aparat represji zaczął od drobnych zarzutów, by zniszczyć reputację małymi ranami. Prawo stało się sceną autoprezentacji władzy, która maskowała pytanie, czyje prawo i czyj porządek. To system chroniący instytucje przed obywatelami. Wersja policyjna nie potrzebuje faktów, wystarczy jej głośna pierwsza rama. Władza wygrywa, bo to ona ustawia scenę. Maszyna zawsze liczy na przewagę prostszego kłamstwa. Kłamstwo Hanrahana opierało się na białej niewiedzy. Łatwiej uwierzyć w radykałów, niż przyznać, że system zapewnia komfort jednym kosztem przemocy wobec drugich. Prawa obywatelskie nie są dodatkiem dla mniejszości, są systemem wczesnego ostrzegania dla wszystkich. Gdy przemoc wobec wybranych staje się akceptowalna, państwo ćwiczy mięśnie, które później skieruje gdzie indziej. Sprawa Hamptona i Clarka to historia instytucji uczących się bezkarności. Problem nie tkwi w jednym policjancie, lecz w całym łańcuchu autoryzacji. Należy odróżnić winę karną od odpowiedzialności instytucjonalnej. Państwo ma monopol na przemoc, lecz ten jest uzasadniony tylko wtedy, gdy podlega ograniczeniom. W przeciwnym razie prawo staje się narzędziem dominacji. Kiedy instytucje tworzą kłamstwo ochronne, monopol na przemoc uzupełnia monopol na interpretację. Państwo może zrobić wszystko, a potem zdefiniować to tak, by odwrócić sens faktów. Dlatego śledztwa obywatelskie i dziennikarskie były kluczowe. Krytyka ruchu społecznego nie może być alibi dla morderstwa. Jeśli te granice znikają, prawo staje się jedynie wyrafinowaną formą zemsty. Skoro oficjalne kanały są skażone, konieczne jest tworzenie kanałów równoległych. Pamięć publiczna nie pozwala na pełne uniewinnienie historii. Nie trzeba podzielać programu ofiary, aby bronić jej prawa do życia i procesu. Jeśli prawa przysługują tylko grzecznym, nie są prawami, lecz nagrodą za dobre zachowanie. Hampton i Clark nie otrzymali ochrony. Po ich śmierci system próbował odebrać im status ofiar. To podwójne zabójstwo. Najpierw biologiczne, potem narracyjne. Walka o ich pamięć była kontrprocesem przeciwko systemowi. Sekwencja jest ta sama. Najpierw przemoc niszczy ciało, potem język zmienia sens, procedura stabilizuje wersję, a czas ma pogrzebać pytania. Odpowiedzią na to jest pamięć uzbrojona w dowody. Dwa groby z grudnia 1969 roku są mapą prowadzącą do tortur i fałszywych zeznań. W świecie, gdzie państwo potrafi zamienić sypialnię w cel operacyjny, a potem wystawić czek jako formę instytucjonalnego wstydu, prawo staje się albo narzędziem dominacji, albo ostatnim szańcem pamięci. Czy system, który uczy się bezkarności na ciałach osób uznanych za zużywalne, może zostać naprawdę rozmontowany? Czy jedynie przechodzi w tryb bardziej dyskretny? Ostatecznie to nie wyroki sądowe, lecz odwaga do przechowania prawdy decyduje o tym, czy ofiary pozostaną pozycjami w aktach, czy staną się lekcją dla przyszłych pokoleń.